Alina Frejusz, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w studiu mojego gościa. Jest nim Monika Szewczyk-Cieśla, psycholog. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z ciągłym stresem, życiem w strachu. Obecnie nie tylko rodziny ukraińskie to przeżywają, ale też Polacy, którzy współodczuwają ból wojny. No i dzieci, które z taką traumą pójdą przez całe życie. Jak sobie radzić ze stresem, jak sobie pomóc sobie i tym osobom, które przyjmujemy pod swój dach. Wiele rodzin z powiatu wieluńskiego właśnie takie osoby przyjęło i nie tylko uchodźcy odczuwają stres, ale też rodziny, które chcą im pomóc jak najlepiej.
Ja może zacznę od tego, że właśnie nasza rzeczywistość uległa gwałtownej zmianie i jest to kompletnie nowa sytuacja, która może budzić różnego rodzaju emocje, a także nasilony stres. Bo teraz występuje często bardzo duża ekscytacja, motywacja do działania, napęd i bardzo fajnie, bo dzięki temu możemy pomagać wszystkim tym osobom, które teraz tej naszej pomocy najbardziej potrzebują. Ale też musimy zwrócić uwagę na to, że oprócz tej ekscytacji i wzmożonej motywacji ludzie mogą odczuwać lęk, smutek i strach związany z wydarzeniami za granicą, właśnie z perspektywą tej wojny i też z pojawieniem się w ogóle nowych osób w naszym życiu, prawda? I jak tymi osobami się zaopiekować i czy będziemy umieli się nimi zaopiekować prawidłowo. Zwróćmy też uwagę na to, że może pojawić się też frustracja i złość w związku z udzielaniem długotrwałej pomocy, ponieważ każdy z nas ma swój jakiś taki próg, tak, tego, co może udźwignąć. Dlatego też apeluję, żeby pomagać na tyle, ile możemy pomóc, żeby też zweryfikować swoje zasoby do udzielenia pomocy. Może też ta frustracja i złość może nas narastać, dlatego, że ten długotrwały stres ciągle nam towarzyszy, prawda?
No właśnie, i też nie osaczać tak ludzi swoją taką pomocą, których przyjęliśmy pod swój dach. Trzeba dać im troszeczkę swobody, nie wyręczać ich, tylko po prostu, żeby czuli się jak u siebie w domu.
Oczywiście, że tak. Ja bym w tym momencie też zwróciła uwagę, że wielu z tych osób i także nas, bo my troszeczkę tak jesteśmy obok tego wszystkiego i też bardzo się angażujemy, no wszyscy jesteśmy w obliczu jakiejś traumy, prawda? Trauma jest to trudne wydarzenie, które może zagrażać życiu, zdrowiu, autonomii czy tożsamości danej jednostki. I temu wydarzeniu właśnie towarzyszą silne emocje. W wyniku traumy dana osoba może doświadczyć zaburzeń adaptacyjnych lub zaburzeń z zakresu zespołu stresu pourazowego. Pamiętajmy, że te zaburzenia adaptacyjne mogą charakteryzować się nadmiernym zaabsorbowaniem danym stresorem, jego konsekwencjami i ciągłym nadmiernym zamartwianiem się o sytuację, brakiem umiejętności przystosowania się do tego stresora. Może to powodować trudności w funkcjonowaniu, przejawiające się na przykład wycofaniem, trudnościami w kontrolowaniu emocji, dezorientacją, trudnościami w podejmowaniu decyzji. I taka osoba, która tych zaburzeń adaptacyjnych doświadcza, często wymaga takiej pomocy dyrektywnej, instrukcji, wskazówek, otoczenia wsparciem, opieką. Ale musimy też pamiętać, że nie każdy takiej dyrektywnej pomocy będzie chciał i musimy to też uszanować. Także udzielajmy tej pomocy troszeczkę tak z rozmysłem i z rozwagą, obserwując też osoby, którym tej pomocy udzielamy. Jeśli chodzi o sam stres, ja bym też chciała zwrócić na zjawisko stresu informacyjnego. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy teraz bombardowani dużą ilością różnych negatywnych informacji i my niekoniecznie, jeżeli tych informacji mamy za dużo, umiemy je przetworzyć w sposób adekwatny. Więc starajmy się też nie zatapiać w tych informacjach po to, żeby widzieć to, co jest rzeczywiście ważne, a unikać informacji, które mogą powodować właśnie takie zaburzenie naszego codziennego funkcjonowania.
Czyli wyłączyć na jakiś czas media, nie oglądać złych wydarzeń, sprawdzać tylko co jakiś czas, bo wiadomo, że interesujemy się tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rozmawiając z mieszkańcami Wielunia, odniosłam wrażenie, że bardzo odczuwają stres, czują się zagrożeni. Tym bardziej tutaj w Wieluniu, gdzie wybuchła II wojna światowa, niektórzy jeszcze ją pamiętają, każdy obawia się agresora. Jak sobie właśnie z tym stresem poradzić? Co zrobić, żeby upuścić te emocje, żeby, no, jak mówi młodzież, jakoś się wyluzować?
Tak jak pani słusznie wspomniała, na pewno unikać ciągłego śledzenia informacji. To nie chodzi, żeby od tych informacji się odciąć, ale właściwie je segregować, unikać fake newsów, dążyć do sprawdzonych źródeł informacji, ale też skupić się troszeczkę na tu i teraz, bo też obserwuję takie zjawisko, że ludzie zatapiają się w tych informacjach im przekazywanych, ale tracą łączność z tym, co teraz się dzieje wokół nich, z codziennym swoim życiem. Dlatego starajmy się właśnie zachować tą łączność z otoczeniem, łączność ze sobą. Też myślę, że dać sobie troszeczkę przestrzeń na wyrażenie emocji. Jeżeli odczuwamy strach, lęk, to warto się z tymi emocjami z kimś podzielić, porozmawiać. Też zastanowić się, troszeczkę tak zwiększyć poziom samoświadomości, dlaczego ja to odczuwam, co to dla mnie oznacza, dlaczego te emocje właśnie pojawiły się w tym momencie i co jest ich przyczyną. Co możemy zrobić, żeby poczuć się lepiej. Pamiętajmy też, że nie dawajmy sobie też przecenić własnych możliwości. Sprawdźmy, jakie zasoby mamy, tak jak wcześniej mówiłam. Jeżeli my troszeczkę wypalimy się i za bardzo zaangażujemy, bym powiedziała, emocjonalnie w niektóre rzeczy, pamiętajmy, że tego paliwa, motywatora do działania może nam braknąć, więc dbajmy o taki balans, co może temu sprzyjać. No na pewno zdrowy tryb życia, zdrowa dieta, uprawianie sportu, spędzanie czasu z bliskimi, z rodziną, te pozytywne relacje. Nie zaprzestawajmy uprawiania czy poświęcania się naszym zainteresowaniom, naszym hobby. Ja wiem, że troszeczkę to brzmi tak dziwnie w obliczu takich tragedii, które teraz się dzieją, ale jeśli my zaczniemy rezygnować z prostych rzeczy, które na co dzień sprawiają nam przyjemność, no to co pozostanie naszym paliwem, prawda, do działania dalszego? Musimy starać się wspierać i tworzyć jakiś tak balans pomiędzy tym, co dajemy od siebie i tym, co powinniśmy też wziąć z otoczenia.
Masę dzieciaków przekroczyło granicę polsko-ukraińską i mamy do czynienia teraz właśnie z tymi najmniejszymi uchodźcami zza naszej wschodniej granicy, ale też nasze dzieci doświadczają tego, co dzieje się, bo też się interesują, pytają, no i teraz za kolegów, koleżanki mają naszych wschodnich sąsiadów. Słyszałam, że ta bariera językowa, jeżeli chodzi o dzieci, w ogóle nie istnieje, one sobie świetnie radzą.
Tak, to prawda. Myślę, że dzieci są bardziej kreatywne niż dorośli i mają więcej tych kanałów komunikacyjnych, jakby korzystają z większej ilości kanałów komunikacyjnych niż my i rzeczywiście robią to też swobodniej, tak? Autentycznie. Pamiętajmy, właśnie chciałam też podkreślić tą autentyczność. My musimy w swojej pomocy być autentyczni, tak jak dzieci. Jeśli mamy jakieś obawy, dzielimy się nimi, oczywiście nie zasypujemy, ale starajmy się po prostu pokazać z naszej naturalnej strony. Jeśli chodzi właśnie o dzieci, też widzę taki niepokój troszeczkę trend, że dzieci niepotrzebnie pewnymi informacjami też się obarcza i na to chciałam zwrócić uwagę, jeśli już mam taką możliwość właśnie tutaj. Pamiętajmy, nie szerzmy agresywnych przekonań wśród dzieci, nie zarażajmy dzieci swoimi postawami, przekonaniami, bo im ta wiedza do niczego nie jest potrzebna. Starajmy się też ograniczyć dzieciom troszeczkę dostęp do takich informacji związanych z obecną sytuacją w Ukrainie. Jeśli chodzi o radio i telewizję, pamiętajmy, że nieraz te informacje pojawiają się dosyć drastyczne, czy drastyczne obrazy. Małe dzieci nie są w stanie tego udźwignąć. Nie do końca rozumieją, czym jest wojna, nie do końca rozumieją konsekwencje obecnych działań, więc póki jest to możliwe, nie wciągajmy ich w tą sytuację i swoje emocje z tym związane. Bo co niby małe dziecko ma z tą informacją zrobić? Jak ono ma sobie z nią poradzić? Dziecko odczuwa tylko nadmierny stres, który może też zaskutkować bólami brzuszka, problemami ze snem, niepokojem czy dziwnym zachowaniem. Jego układ nerwowy nie jest w stanie jakby spasować tego systemu alarmowego, który my sami w tym dziecku uruchamiamy. My sami uruchomiliśmy się alarmowo, a co dopiero małe dziecko, tylko że my jesteśmy pod pewnym względem dojrzali emocjonalne, nie, a małe dziecko ciągle w tym zakresie się rozwija. I też chciałabym podkreślić, że nie chodzi tutaj, żeby te dzieci oszukiwać, ale oszczędzić im mierzenia się emocjonalnego z sytuacją, nad którą żadne z nas nie ma większego wpływu. Dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Taka sytuacja, mówi się też o ostrzeliwaniu przedszkoli i szkół. Dziecko zasłyszy taką informację i ja już miałam po prostu styczność z takim dzieckiem, które po prostu zaczęło bać się chodzić do szkoły, bo boi się, że stanie się to u nas, więc naprawdę dawkujmy te informacje stosownie do wieku i dojrzałości dziecka. Starajmy się zapewnić mu wsparcie, bezpieczeństwo i poprzez na przykład wspólną zabawę, wyjście na spacer, naszą obecność, czułość, przytulanie. Pobawmy się z dziećmi, a nie stresujmy ich.
Bardzo dużo mówi się obecnie o właśnie pomocy psychologicznej dla uchodźców, dla dzieci, dorosłych.
Czasami spotykamy się, że ktoś prosząc o pomoc już nam mówi o diagnozie danej osoby, prawda? No to nie do końca jest tak. Często dostajemy takie sygnały, że prosimy o pomoc u osoby z zespołem stresu pourazowego. No tutaj jeszcze, no formalnie nie możemy jeszcze tego diagnozować. Najpierw występują te zaburzenia adaptacyjne. Tutaj jeśli też sam psycholog nie trzeźwo nie spojrzy na tą sytuację, no to też może udzielić nieadekwatnej pomocy do potrzeb danej osoby. Także też apeluję o czujność, żeby zwracać uwagę na te objawy, ewentualnie współpracować z lekarzem, psychiatrą. I tutaj zespół stresu pourazowego diagnozuje się też no, miesiąc od wystąpienia tego czynnika traumatycznego. Też ważne jest dla osób, które udzielają pomocy, żeby poczytać troszeczkę na temat tego zagadnienia, dowiedzieć się coś więcej, ewentualnie skonsultować się z psychologiem, zasięgnąć takiej pomocy dla siebie czy dla osób, którym się tej pomocy udziela.
Ta pomoc zawsze musi być mądra, ukierunkowana i celowa.
Dokładnie. Myślę, że tutaj mam też kilka wskazówek dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców. Przede wszystkim ważne jest też określenie zasad, jakie panują w naszym domu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, żebyśmy my się czuli bezpiecznie jako osoby udzielające pomocy, ale też myślę, że nasi goście też nie chcą nas denerwować, więc woleliby wiedzieć, jak tutaj się bezpiecznie poruszać w ramach naszego otoczenia. Jeśli chodzi właśnie o to otoczenie, pokażmy naszym gościom też, co możemy im zaoferować. My jako osoby je przyjmujące, nasz dom, nasza okolica, warto ich troszeczkę tutaj wyrwać z tego jak gdyby siedzenia w tym domu i pokazać, co można tutaj robić wokół, a widzę też, że wiele różnych jednostek na naszym terytorium tutaj angażuje się w to silnie i chce pomagać i ma dużo do zaoferowania, także warto z tej pomocy skorzystać. Podkreślajmy, że dana osoba jest u nas bezpieczna. Okażmy wsparcie i zrozumienie. Nie zachęcajmy również do opowiadania o traumie. Ja już wcześniej mówiłam, że takie osoby mogą być wycofane, mogą nie chcieć z nami rozmawiać, mogą nawet być podenerwowane, drażliwe i nie bierzmy też tego do siebie. To nie chodzi o nas, że one są tak do nas nastawione, tylko są po bardzo ciężkich wydarzeniach i musimy dać im osobistą przestrzeń na przeżycie tych różnych emocji. Ale też nie chodźmy na palcach, ponieważ wszyscy uchodźcy chcą być traktowani normalnie. Dajmy wolną przestrzeń i też nie zagłaszczmy pomaganiem. Dajmy troszeczkę takiej wolnej woli. Nie róbmy nic na siłę i pozwólmy podejmować decyzje. Nawet takie proste. Czy chcieliby zjeść na obiad pierogi czy zupę pomidorową, prawda? To są proste decyzje, ale dają ludziom, którym te podejmowanie decyzji zostało zabrane, jakąś cząstkę możliwości decydowania o sobie. Zapewnijmy też dostęp do internetu. Pamiętajmy, że ci wszyscy ludzie mają swoich bliskich, którzy też nie zdecydowali się na wyjazd, chcą mieć z nimi kontakt, więc myślę, że dostęp do internetu i różnych środków komunikacji jest tutaj bardzo ważny. Myślę, że dobrą inicjatywą jest też nauczenie się kilku prostych zwrotów w języku ukraińskim, czy korzystanie z translatorów, czy z piktogramów. Możemy stworzyć sobie taki własny system porozumiewania się z osobami, które gościmy u siebie. Będzie im miło, bo poczują nasze zaangażowanie, ale nam także łatwiej będzie tą barierę komunikacyjną pokonać. I jeszcze ważna rzecz, jeszcze w odniesieniu do mediów społecznościowych. Nie udostępniajmy wizerunku naszych gości w Facebooku czy na Instagramie. Ci ludzie też mają prawo do prywatności, a też spotykam się z takimi tutaj, no można, każdy chyba korzysta z Facebooka i widzimy, że gościmy już naszych osoby z Ukrainy w naszym domu i zdjęcia. No w pierwszym momencie ta osoba może się zgodzić na te zdjęcia, ale niekoniecznie robi to w tym momencie właśnie świadomie. Także szanujmy też prywatność naszych gości, swoją własną i nie udostępniajmy tego wizerunku po prostu przedwcześnie. Miejmy też świadomość różnic kulturowych i nie dawajmy obietnic bez pokrycia. Jeśli chodzi o samą rozmowę, słuchajmy, nie przerywajmy. Okazujmy empatię i zrozumienie. Parafrazujmy, bo niekoniecznie to, co nam chce przekazać ta druga osoba, jest tym, co my powinniśmy otrzymać. Musimy po prostu sparafrazować to, upewnić się, że rozumiemy ją dobrze. Nie oceniajmy i nie pocieszajmy. Dlaczego mówię o niepocieszaniu? Ponieważ pocieszanie troszeczkę daje tutaj do drugiej osoby sygnał, na przykład wszystko będzie dobrze, to wszystko się skończy, prawda? Raz, że my tego nie wiemy, a dwa, że tłumi te emocje, które powinny wybrzmieć, tuszując je emocjami pozytywnymi. Także te emocje, które się dzieją w sercach i po prostu w umysłach osób, które gościmy, one muszą w pewnym sensie wybrzmieć. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której bym chciała wspomnieć. Pamiętajmy, że przy udzielaniu pomocy nie oceniajmy też tych osób, które nie przyjmują pod swój dach uchodźców. To jest właśnie te zasoby, które każdy ma osobiste. Być może dla nich ta sytuacja jest też zbyt trudna, prawda? Każdy pomaga na tyle, ile może i my też to uszanujmy, a tutaj spotykam się też, przeglądając właśnie różne strony, że gdzieś tam ten hejt na te osoby też się pojawia i też zupełnie niesłuszny, bo nie znamy sytuacji, zasobów emocjonalnych, ekonomicznych. Wszystko też może być pozorem naszej oceny, a w zupełności może być zupełnie inaczej. Także wstrzymajmy się też od negatywnego osądzania osób, które nie zdecydowały się na to, bo każdy ma swoje granice. No wiadomo, że sytuacja jest poważna i chcemy tej pomocy udzielać i powinniśmy jej udzielać, ale pozwólmy też decydować, że każdy zrobi to na miarę własnych możliwości. Jeśli sami nie radzimy sobie z procesem w ogóle pomagania, warto udać się też do pomocy psychologiczną dla siebie, ale także dla naszych gości.
Pięknie, dziękuję za te informacje. Ja mam nadzieję, że one są bardzo ważne dla tych osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców i dla samych uchodźców. Weźcie sobie Państwo te słowa do serca. Pięknie Pani dziękuję za przybycie do studia, za rozmowę. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem była Monika Szewczyk-Cieśla, psycholog.
Dziękuję bardzo za uwagę.